Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest poseł Janusz Szewczak, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie pośle, zaskoczyły pana poniedziałkowe zatrzymania 6 osób, dziś już podejrzanych o nieprawidłowości w sprawie prywatyzacji Ciechu?
No raczej jeśli to pozytywnie, to znaczy sądziłem, że to będzie znacznie wcześniej. Ja w 2016 roku pisałem taką interpelację w tej sprawie do ministra i prokuratora generalnego, wskazując na dodatkowe aspekty tej skandalicznej prywatyzacji.
A zresztą ona już od początku budziła kontrowersje, bo przecież kiedy pojawiła się sprawa sprzedaży tego kontrolnego pakietu, no to wskazywano na zaniżoną cenę, za jaką Skarb Państwa pozbył się akcji Ciechu. No i 2015 rok, kolejny jakby przełom w tej sprawie, czyli ta słynna już głośna kontrola Najwyższej Izby Kontroli i raport, w której jest wprost napisane, że akcje tej spółki sprzedano po cenach, które nie oddawały ich faktycznej wartości.
No i oczywiście taśmy hańby, prawda, które
no właśnie,
pokazywały,
kolejne.
Że to w restauracji przy Chateau Margaux ośmiorniczkach panowie na karteczkach pisali tam jakieś, prawda, liczby. To absolutnie niespotykana historia, kompromitująca oczywiście tych urzędników. Ja zresztą byłem zadziwiony, że po tym fakcie jeden z tych głównych animatorów odpowiedzialnych za to i dzisiaj z zarzutami został prezesem giełdy, prawda? Więc wszyscy się zastanawiali, czy to w nagrodę, czy za karę, czy o co chodzi. Ale ja chciałem zwrócić na uwagę jeszcze jedno, że oczywiście kwestia tego, że najpierw przeprowadzono restrukturyzację firmy, oczywiście państwo przeprowadzało tą trudną operację odchudzania, likwidacji nadmiernych kosztów, czyli wyprowadzało na prostą, prawda, po czym sprzedano to w Wianie panu doktorowi Kulczykowi. Cena to już w ogóle odrębna historia. W ogóle tej spółki nie należało sprzedawać z Ciechu, bo to gigantyczna firma o olbrzymim znaczeniu dla przemysłu chemicznego, dla przemysłu nawozów, a więc wpływ na polskie rolnictwo z pewnością, na przemysł chemiczny, a nawet na funkcjonowanie takiego giganta jak Orlen. Proszę sobie wyobrazić, bo tak zwane rurociągi solankowe to jest coś, co jest potrzebne do tego, żeby tam czyścić te rurociągi odpowiednio, żeby tę ropę przesyłać tymi rurociągami. No więc fundamentalne.
Tym bardziej, że Ciech od 2011 roku znajdował się, co także potwierdziła kontrola Najwyższej Izby Kontroli, w trendzie rosnącym. W ciągu 2,5 roku ceny z ponad 10 zł do 31 w ciągu 2,5 roku, no to jest skok.
Tak, no a później w ostatnich latach już nawet, prawda, 60, 70, 80 zł za akcję, no więc to, co o czymś świadczy. Ale to jest taki typowy przypadek, Ciech nie jest odosobnionym przypadkiem. To jest taki papierek lakmusowy, to jest taka systemowy przykład podejścia do majątku narodowego neoliberałów z platformą KLD, dawną Unią Wolności, SLD. Przecież myśmy mieli systemowy tutaj rabunek tego majątku narodowego przez kilkadziesiąt lat. To jest wyprzedany olbrzymia część tego najbardziej dochodowego majątku, często w atmosferze afer, skandali. Często ziemia pod fabryką była więcej warta niż to, co państwo dostawało za sprzedaż. Tutaj wybitne, negatywne zasługi pan minister Lewandowski, Janusz, dzisiaj europoseł Platformy Obywatelskiej, który poucza polski rząd, jak ma gospodarować, prawda, no wyprzedawał jak leciało, często za bezcen, powtarzam, w atmosferze afer, skandali z naruszeniem prawa. Tyle tylko, że to się nie spotkało z odpowiednią karną reakcją. No, gdyby takie wyczyny prowadził w innym kraju, pozbawiając własny naród takiej skali majątku narodowego pod płaszczykiem rzekomej prywatyzacji, bo przypomnę, że przecież to były również te narodowe fundusze inwestycyjne. No, absolutny skandal, prawda?
Ale jakaś reakcja była, no to z jednej strony mamy ten raport NIK-u, ale z drugiej strony to w kwietniu 2015 roku śledztwo dotyczące prywatyzacji Ciechu wszczyna prokuratura apelacyjna w Warszawie.
Czyli jeszcze za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, prawda? Bo inaczej by to, jak zwykle teraz wszystko jest polityczne. Każdy złodziej będzie teraz, czy oszust będzie mówił, że on jest polityczny, prawda?
No, Grzegorz Schetyna mówi, że działania prokuratury wyglądają na polityczne zamówienie. Tak odniósł się do tych...
No, z pewnością tam, gdzie polityk jest jednym z oskarżonych, to sprawa jest polityczna. Ja się zgadzam, tak. No bo polityka to dotyczy urzędnika państwowego wysokiego. To przecież to są ludzie odpowiedzialni przed politykami, jeśli nie są sami politykami. Więc tu nic dziwnego nie widzę. Widzę natomiast problem znacznie szerzej. bo to już jest kolejna sprawa, kiedy na przykład nie ma aresztu, prawda, w sprawie tych
oskarżonych. A no właśnie, sąd się nie zdecydował, wprawdzie prokuratura zapowiada, że będzie składała zażalenie na te decyzje, ale jednocześnie sąd stwierdza, że po stronie podejrzanych istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych im czynów i te czyny są zagrożone surową karą, choć nie ma zagrożenia matactwa, gdyż prokurator zgromadził obszerny materiał dowodowy.
Mam wątpliwości w takiej ocenie prawnej, dlatego że sądzę, że to nie są jedyne osoby, które powinny zasiąść na ławie oskarżonych w tej sprawie, bo jednak trudno mi uwierzyć, że po pierwsze ówczesny minister skarbu, dzisiaj przecież poseł prominentny Platformy Obywatelskiej, pan Karpiński, nie wiedział w ogóle o sprawie, skoro na taśmach jest mowa o tym, że dostał zielone światło, czy zieloną rękę, prawda, w tej sprawie, tej prywatyzacji, że go badano, sądowano, czy nie spęka i tak dalej, więc trudno by, prawda, powiedzieć, że nic nie wiedział, no to chyba mało racjonalne. No, również Donald Tusk nie jest tutaj poza, jakbym powiedział, sferą wątpliwości, bo to jednak odpowiedzialność polityczna za swoich urzędników. To jest kolejny przykład, kiedy ten majątek narodowy, publiczny był traktowany jako taki trochę prywatny folwark. Jednemu pośrednikowi dano zarobić, innemu nie dano. Myśmy przecież przez te 26 lat mieli, mówię, powtarzam, do czynienia z rabunkową wyprzedażą majątku narodowego za bezcen najczęściej. Były sytuacje, kiedy sprzedawano fabrykę, jak w przypadku pan Lewandowski, gdy był ministrem przekształceń własnościowych, sprzedawał fabrykę nowoczesną bardzo, jedną z najnowocześniejszych w Europie, fabrykę papierów w Kwidzyniu, którą zbudowaliśmy za 500 milionów dolarów kredytu, sprzedawał za 120 milionów dolarów. No to pokazuje, jakie to były biznesy, ile żeśmy stracili, a sądzę, że na samej prywatyzacji sektora bankowego, gdzie tutaj z kolei wielkim orędownikiem tego był pan profesor Balcerowicz, straciliśmy około 200 miliardów złotych. Dzisiaj trzeba to odkupować znacznie drożej, za większe znacznie pieniądze. Proszę popatrzeć, Pekao S.A. sprzedaliśmy Włochom za około 4 miliardy złotych, po czym Włosi przez kilkanaście lat na Polakach, na polskich firmach głównie, zarobili około 17-19, niektórzy mówią 20 miliardów złotych, no a po czym musieliśmy to odkupić aż za 11 miliardów, żeby odzyskać ten bank, ważny bank w ramach repolonizacji. No, czyli można powiedzieć, kupili za 4, zarobili prawie 40. No to daj Panie Boże wszystkim, żebyśmy robili takie interesy, tylko nie ma chętnych, żeby ktoś nam taką szansę dał, prawda, jako polskim przedsiębiorcom na przykład.
Ale wracając jeszcze do Ciechu, no bo tutaj według prokuratury straty mogły wynieść około 110 milionów złotych. Kluczowa jest wycena akcji, ale z kolei nie brakuje też takich opinii i wskazania, że w 2014 roku, co zresztą znajduje potwierdzenie w depeszach Polskiej Agencji Prasowej, znajdują się wyceny akcji Ciech wykonane przez różne biura maklerskie. No i one się wahają między tam 25 z groszami do ponad 38 zł za akcję. Rozpiętość duża, no i mieści się w niej ostateczna cena akcji, panie pośle.
No, wie pan, to jest bajka dla naiwnych, to znaczy ja czytałem opinię.
No właśnie, że tak, są byli różni analitycy i dysponowali niby tymi samymi danymi w tym samym czasie. Tak, a ja prokuratura wie lepiej.
Panie doktorze, ja widziałem takich analityków z tytułami profesorskimi, proszę sobie wyobrazić, którzy przy prywatyzacji, też na rzecz nieudanej na szczęście prywatyzacji grupy G8, energetycznej grupy na rzecz pana Kulczyka, potrafili napisać dwie opinie całkowicie skrajnie różne. W jednych cena była całkowicie niska, a w drugiej całkowicie skrajnie wysoka. I to ta sama osoba. To dajmy spokój, to kto płaci, ten wymaga, można sobie zamówić dowolną wycenę. Na pewno tam nie było wielu ważnych aspektów, choćby tak zwanej premii za przejęcie kontroli, prawda, generalnie nad spółką. Tam nie ma kosztów strat pośrednich, jakie ponieśliśmy jako firmy kooperujące, jako przemysł rolniczy, konsumenci, klienci. No a przede wszystkim to jest podejrzenie o przestępstwa urzędnicze. no, nie ma raczej poza paroma chyba jakimiś bardzo bantustanami czy bananowymi republikami, tak nazwijmy je, sytuacje, kiedy ci urzędnicy w knajpie, że tak powiem, ustalają fundamentalne kwestie ważne dla, nie tylko dla budżetu czy Skarbu Państwa, ale w ogóle dla bezpieczeństwa w pewnym sensie chemicznego, energetycznego i tak dalej, i tak dalej.
Argumenty z kolei obecnej opozycji są takie, no, że było wezwanie, ale nikt się nie zgłosił, nikt nie chciał dać więcej.
A pamięta pan, co na tych taśmach było hańby mówione, gdzie czołowi przedsiębiorcy i polscy i w sprawie również zagranicznych czeskiego pewnego Zdenka Bakali, również znanego przedsiębiorcy, inwestora i polskich inwestorów mówili, że oni doktorowi Janowi w drogę nie wejdą. Po prostu pan doktor Jan Kulczyk miał wielu tych urzędników na posyłki. Po prostu on im wyznaczał rolę i zadania, często zaprzyjaźniony z najważniejszymi osobami w państwie.
Czyli rola państwa w tej sprawie, ale też w innych sprawach związanych z prywatyzacjami dużych spółek była fasadowa?
Dokładnie tak. Często interes państwa był absolutnie na samym końcu. To były bardzo częste sytuacje. Ja przypomnę, że ta sama ekipa chciała nawet sprzedać swego czasu z panem Lewandowskim, rozważała możliwość sprzedania KGHM-u całego za kilkaset milionów dolarów. Ta ekipa sprzedała nawet kolejkę na Kasprowy Wierch. No przecież tam nasi pradziadkowie wnosili na plecach te rusztowania metalowe i te worki cementu. I to też musiano sprzedać. No ja już nie mówię o całego szeregu innych skandalicznych prywatyzacjach, ale jak domy towarowe Centrum, PZU. Później musieliśmy to, prawda, odkupować za ciężkie pieniądze.
Ale tego typu transakcje powinny się odbywać przy ochronie służb.
No wie pan, prawdopodobnie to była taka sama ochrona jak przy Ambergold. To wszystko było jedną wielką lipą. To było ustawiane od początku do końca pod konkretnych wybrańców, pod przyjaciół królika. Gdyby ten proces był prowadzony, bo przecież nikt przy zdrowych zmysłach nie mówi, że nie wolno prywatyzować, ale też pewnych rzeczy nie warto prywatyzować, a jeśli prywatyzować, to z dbałością o interes narodowy. Tak postępuje większość krajów przecież. U nas tego absolutnie nie było i ci, którzy próbowali alarmować, pisać, redaktorzy, dziennikarze, ci, którzy próbowali coś wyjaśnić opinii publicznej, no często byli natychmiast napiętnowani, szokowani, mówiąc o blokowaniu ich jakiejś ich drogi życiowej, awansowej i tak dalej. No i oczywiście wymiar sprawiedliwości nie był zainteresowany z reguły. Albo umarzano, albo w ogóle nie podejmowano tych spraw. Natomiast ci, którzy rabowali te miliardy, czy setki milionów właściwie, no kwitną, że tak powiem, bardzo bogaci, zamożni ludzie, prawda, podają się za elitę, odpoczywają w zagranicznych kurortach i jeszcze mają pretensje, prawda, że wymiar sprawiedliwości chce te sprawy wyjaśnić.
Poseł Janusz Szewczak, Prawo i Sprawiedliwość, był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję za rozmowę.